Wuchu na świat. Dziś Monika Filipiuk-Bałek i Marcin Bałek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wróciliście z Nowej Zelandii. A co spowodowało, że tam trafiliście?
To było moje marzenie od dawna, 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 więc czekałam na ten moment, kiedy będzie się to marzenie mogło spełnić i namówiłam mojego męża, żeby ze mną pojechał.
Porzucił traktor.
Tym razem właśnie nie traktorem, więc to było troszkę trudniejsze wyzwania, ale się udało. Także spełnienie po prostu moich marzeń, kraj na końcu świata, najdalej jak tylko można.
No i przy okazji dawka takiej słonecznej energii na tej drugiej półkuli, gdzie u nas zima u schyłku, a tam trafiliśmy na schyłek bardzo sympatycznego nowozelandzkiego lata.
Dlatego właśnie ja lubię wyjeżdżać zimą na drugą półkulę, gdzie mamy tę odwrotną porę roku, bo zima zdecydowanie u nas jest za długa.
No i oczywiście w tym pomagają różne techniki wyszukiwania tanich biletów lotniczych, bo tak można sobie powiedzieć, okej, gdzieś tam na drugi koniec świata, druga półkula, no ale to cały majątek można na to wydać, ale to nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę za niewielkie pieniądze gdzieś tam kombinują. Dwie, trzy, cztery przesiadki. Nie trwa to 24 godziny, ale 3 doby. No ale po drodze też poznajemy różne ciekawe świata strony.
I wtedy za ile udaje się dolecieć do Nowej Zelandii?
Bilet, który znaleźliśmy, to był 2500 zł niecałe z Europy do Nowej Zelandii, do Auckland. Po drodze był Szanghaj. Takie przesiadka była 20-godzinna, więc oczywiście nie spędziliśmy tych 20 godzin na lotnisku, no tylko była to niesamowita okazja, żeby dosłownie za kilka złotych godzinę jazdy metrem bezpośrednio z lotniska trafiamy do centrum Szanghaju, możemy się przejść, poznać kawałek tej chińskiej kultury.
Bo to też jest ciekawe, że przesiadkę, jeżeli mamy w Chinach, w Szanghaju, mamy wizę bezpłatną i możemy sobie przez 72 godziny, nawet chyba obecnie jest taka opcja, że można uzyskać bezpłatną wizę.
Tak, to jest takie ułatwienie od kilku lat właściwie, to jest też jakby takie dla nas nową. Bo...
Bardzo ważne, co mówicie, dlatego, że pamiętam, że jeszcze kilka lat temu trzeba było spędzić ten czas na lotnisku.
Chyba, że ktoś się wystarał wcześniej o wizę, gdzieś
no
tam
tak,
zabiegał,
ale
zapłacił, ale to jest za dużo zachodu, natomiast
no teraz też na jeden dzień. Staranie się o wizę, no raczej to jest takie.
To jest oddzielna po prostu kolejka dla tych tak zwanych tranzytowców, no i te 72 godziny, no to jest całkiem
połączenie
całkiem
jest bardzo fajne, z lotniska właśnie do centrum, tak jak Marcin wspomniał, metrem. No troszkę może na początku było skomplikowane użytkowanie tych wszystkich urządzeń, gdzie tylko występowały chińskie znaczki.
Najtrudniejszy jest pierwszy raz, bo tam trafiamy właściwie w taki zupełnie inny świat, gdzie jest ten chiński mur, ta bariera komunikacji totalna, nie ma żadnej komunikacji, więc chiński znaczek, no są akurat tam po naszemu cyferki, więc tu jeszcze możemy coś tam złapać, więc jak jest menu i jest kwota, no to możemy palcem wskazać to, co nam pasuje.
Jeśli są obrazki, to jest duże ułatwienie.
Czasami
jeśli
są obrazki, ewentualnie trafia się, bardzo przydatnym jest, jeżeli ta knajpka jest pełna, no i można podejść do pana czy pani, który ma coś tutaj w tej swojej miejsce i pokazać palcem to. Poprosimy. Oczywiście mówię po polsku, bo to nie ma znaczenia, czy mówię po polsku, czy po angielsku i tak nas nikt nie rozumie.
Ciekawe zetknięcie takie z Chinami, z kulturą chińską, bo mimo tego, że gdzieś mamy znajomych, którzy długo mieszkali nawet w Chinach, opowiadali nam o tym. Marcina kuzynka zresztą mieszka obecnie w Chinach. Gdzieś te informacje wydawałoby się są dostępne, a mimo wszystko takie zetknięcie z tym wszystkim bezpośrednio no, daje zupełnie inne wrażenie. Także dla mnie to był pierwszy raz. Marcin był w Pekinie, tak? Bodajże przesiadkę miał kiedyś lecąc do Australii. Dla mnie to było pierwsze zetknięcie się z chińską ziemią. I powiem, dosyć ciekawe. Nie spodziewałam się pewnych rzeczy.
Pierwszy to taki fajny tłumek w metrze, tak jak to z tego, no wiadomo, gdzieś tego kosmopolitycznego, gdzieś tam lotniska. Idziemy do metra i nagle widzimy, jak ten tłum ludzi ustawia się najpierw grzecznie w kolejeczce, także to jest takie wszystko poukładane. Nagle te drzwi od metra się otwierają i jest łobudu, także trzeba na tak zwanego leminga, czy tam śledzia się wciskać. Oczywiście odpowiednie są też techniki wychodzenia z tego metra. Jedną chyba stację właśnie w ten sposób przegapiliśmy, bo za późno się ustawiliśmy, bo tutaj od zewnątrz drzwi się wchodzi, środkową częścią drzwi się wychodzi. Oczywiście dzieje się to w czasie równoległym, także bardzo ciekawe obserwacje.
I ciekawe jest to zderzenie takich, ale to myślę, że w wielu dużych miastach można to zaobserwować, zjawisko, gdzie mamy to centrum, drapacze chmur, wieżowce oszklone, fasady, wszystko nowoczesne, a wchodzimy w taką malutką, boczną uliczkę, jest zupełnie inny świat, zupełnie inne życie, gdzieś tam pranie suszące się, kable wiszą.
W cieniu tych wielkich biurowców, wieżowców oczywiście, to jest wszystko na tych samych metrach kwadratowych się dzieje.
Takie ekstremalne naprawdę wrażenie. No i ciekawe wrażenie zrobiły na nas parki i to, co się w nich działo.
Parków jest, pomimo, że to jest Szanghaj, wielki moloch, niesamowicie fajnie, bardzo bardzo, bardzo ładnie utrzymane parki, ale aktywność, przede wszystkim aktywność seniorów, grających w szachy, grających w karty, grających w kości, poustawiane stoliki, tańce lokalne przy muzyce, tutaj pan na instrumencie
śpiewy,
gra.
Nikt się niczym nie przejmuje.
Dziadkowie z wnukami. Widać, że społeczność żyje, no a na ulicach młodzi zasuwali na elektrycznych skuterach. Bo to, co było ciekawe, to spotkaliśmy nawet skuterowe, znaczy skutery ciężarówki, takie trzykołowe skutery, które obsługiwały oczywiście tutaj z gdzieś tam handlowo centrum miasta. Nazwaliśmy to takimi małymi, cichymi zabójcami, bo
niestety jeżdżą po chodnikach też, więc...
Ale nawet na ulicy, wiesz, jedzie motocykl, cokolwiek, no to słyszymy, tak? Natomiast tutaj nagle się pojawia, pędząc kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, gdzieś tam nam przejeżdża po piętach. Także no ten początek tego wskoczenia w te struktury chińskie, trzeba to robić z pewną uwagą, żeby bardzo szybko tej pierwszej wizyty nie skończyć źle.
No i wszędzie mnie zaskoczyła, przynajmniej wszędzie policja. Na każdym skrzyżowaniu, w parkach, w jednym z parków absolutnie nie można było nawet nogą dotknąć trawy. Kiedy robiłam zdjęcie i kucnęłam jedną stopą na trawę, od razu przybiegł, wyrósł z podziemi policjant i
strażnik trawnika.
Krzyczeć, tak. Trawa jest do patrzenia, nie dochodzenia.
No i pomniki. Pomniki mają też swojego policjanta.
Szanghaj w centrum to nowoczesność. Czy udaje się znaleźć coś w rodzaju starówki szanghajskiej?
Ciężko powiedzieć, czy to starówka. W zasadzie to są stylizowane takie kamienice, domy na ten chiński styl.
To, z czym nam się kojarzą Chiny, czyli te pagody, powyginane gdzieś tam daszki, smoki.
Typowa chińska ulica, tylko to jest...
Bardziej taki Disneyland.
Turystyczne miejsce, takie komercyjne. Mhm. Wszystkie kolory tęczy, wszystko gra i śpiewa i błyszczy, świeci. Także w nocy to już w ogóle wszystko ginie. Jest taki szał kolorów i światełek.
Zdążyliście na samolot kolejny.
Tak, o dziwo.
Tak, ledwo, ale się udało.
W naszym przypadku to różnie bywa.
Znaczy, byliśmy na pewno bardzo pozytywnie zaskoczeni Szanghajem.
Z Szanghaju lecimy już do Nowej Zelandii.
Tak, już mamy ostatnie połączenie.
Ostatnie 12 godzin.
Tak, bo wcześniej musimy najpierw z Warszawy, mieliśmy lot do Londynu, z Londynu do Szanghaju, no i z Szanghaju lądujemy w Auckland już w godzinach takich popołudniowych, wieczornych, także ten długi lot nad oceanem spokojnym, no i jesteśmy na tych wymarzonych antypodach.
I w Auckland już wiedzieliście, dokąd zmierzacie? Mieliście noclegi zapewnione? Czy to był zupełnie spontaniczny zryw i na bieżąco czegoś szukaliście?
My zapewnione noclegi, to tak trochę nie się zdarzyło. Tak?
No należy też mieć na uwadze to, że jednak preferujemy ten niskobudżetowy sposób podróżowania, no a niestety, podobnie jak Australia, Nowa Zelandia, no to są jednak te najdroższe zakątki świata, gdzie no chcąc przenocować się w hotelu, to by za jedną noc to byśmy budżet naszej całej wyprawy stracili.
Plan był taki, bo Auckland znajduje się na północy całego kraju, z północnej wyspy i planem było zobaczenie jak najwięcej, poznanie i północnej i południowej wyspy, no więc to było proste, jedziemy na południe. Tylko wiedzieliśmy o tym, że odległości są dosyć spore, więc poruszanie się innymi środkami komunikacji niż samochód własny wypożyczony byłoby trudne. No i próbowaliśmy ten samochód wypożyczyć. Okazało się to...
Z racji wysokiego sezonu, no bo to jest tam szczyt sezonu turystycznego, no wszystkie praktycznie w wypożyczalniach takich, no tych ekonomicznych wypożyczalniach były już samochody, były wszystkie zabukowane, nie było opcji. Oczywiście mogliśmy sobie gdzieś tam klasy premium za dużo większe pieniądze, no ale to nie wchodziło w rachubę.
No to już te koszty wzrosłyby tak, że to...
No więc ruszyliśmy w podróż pierwsze kilometry, pierwsze setki kilometrów, właściwie ponad 1000 kilometrów.
Pierwsza noc w namiocie spędziliśmy.
Tak, pierwsza noc w namiocie, no ale później już jechaliśmy autostopem w kierunku Wellington.
Ja nie wiem, czy to w ogóle warto mówić o tym, czy to się nadaje do publicznej informacji, w jaki sposób się przemieszczaliśmy i co nam ułatwiało to przemieszczanie się piechotą.
Znaczy myślę, że tak. No, tym,
tylko,
że
nie trzeba, było, tylko nie było trzeba niezgodne z prawem, nie było to jakieś...
Ale trzeba wskazać, że to były znaleziska porzuconych obiektów użyteczności publicznej,
z których my skorzystaliśmy,
odstawiając je w dalszym momencie. Także myślę, że tak. A mówimy o wózkach supermarketowych, które no tam jakaś taka tradycja jest, no u nas zazwyczaj się ten wózek oddaje, tam się zostawia na parkingu. Natomiast tam w wielu miejscach te wózki są znajdywane. Ktoś tam jedzie tym wózkiem paręset metrów, nie
parkuje
wiem,
przed, kilometr. Na ulicy przed domem, a następna osoba bierze na przykład ten wózek i jedzie do sklepu.
I tak zauważyliśmy, gdzieś konsultując też wcześniej z miejscowym nowozelandzkim tubylcem, no czy to jest tutaj, no tak, tutaj dopuszczalne, tak, czy to jest to, jak powiedzmy, norma taka społeczna, nikt tutaj nie będzie krzywo patrzył, nie, no co wy to bierzcie tam sobie, tylko gdzieś tam postawcie. I także mieliśmy tych wózków 5 czy 6 w naszej historii, gdzie po prostu plecaki lądowały na wózku i od miejsca do kolejnego miejsca, gdzie było...
Udało się złapać stopa.
Tak, gdzie można było po prostu tego spotkać bardziej.
Stopa niestety nie dawała bardziej, się tego wózku złapać, więc
pierwszy był taki dylemat, bo ten wózek tak nam się tych parę kilometrów z nim zrobiliśmy, więc...
Czy może to brzmi tak mało jakby ciekawie, czy nie wiem, nic z tym szczególnego nie ma, ale jeżeli ktoś dźwiga naprawdę ciężki plecak, Marcin to w ogóle był załadowany ten swój ciężki bagaż.
Namioty, śpiwory, Nowa Zelandia droga, więc trochę jedzenia jeszcze.
I jak to się na ten wózek włożyło, to naprawdę pomagało. Tylko wyglądało to dosyć specyficznie, można powiedzieć.
Potrzeba matką wynalazku.
W Wellington było trochę trudniej, bo Wellington jest położony na pagórkach.
Tak, no i ten wózek trzeba było oczywiście mocno dzierżyć w dłoniach, no aby nie wypuścić, mogłoby
takie,
spowodować
takie
pewne...
pierwsze doświadczenie, pierwsza taka wycieczka, gdzie żeśmy podróżowali wózkiem.
Tak, tego jeszcze nie przerabialiśmy.
Był traktor, były konie, teraz był wózek sklepowy.
Interesuje mnie ta pierwsza noc w namiocie. To jeszcze było w Auckland, czy już na obrzeżach miasta?
To już było na przedmieściach, bo z lotniska przejechaliśmy kawałek za Auckland, bo lotnisko też się nie znajduje w samym centrum. Był tam taki skwerek, gdzie uznaliśmy, że możemy się po prostu rozbić. Tam bardzo często jest właśnie tak, że jeżeli ktoś siedzi na krawężniku, czy wygląda na takiego zdezorientowanego turystę, to od razu się wszyscy zatrzymują, pytają, czy nie pomóc. Zresztą nasi znajomi, którzy byli w Nowej Zelandii, też to potwierdzają, że taką kulturę Nowozelandczycy po prostu mają, że się interesują, pomagają, bardzo są tacy otwarci.
Czyli ze skweru was nie przeganiali, mogliście się tam rozbić i spokojnie przenocować.
To było na uboczu, niedaleko domów. Nawet chyba nie było nikogo, kogo mogliśmy spytać o cokolwiek.
Nie przechodził, nie przejeżdżał. No i też zasada taka, żeby z tymi kurami wstawać, nie zalegać nie wiadomo jak długo. No tak jak wszyscy wstają, pach, pach, grzecznie. Sprzątamy po sobie, zwijamy namiot, idziemy na trasę.
Znaczy, bo ogólnie sieć kempingów i różnych takich miejsc dostępnych, czy jeżeli mamy kampera i chcemy tam przenocować, czy pod namiotem, jest bardzo jakby rozbudowana, więc nie ma z tym problemów. No gorzej, gdy się poruszamy wózkiem sklepowym i dystans, jaki możemy pokonać, nie jest zbyt duży. Więc no to była taka pierwsza noc, ale ogólnie to, co chciałam powiedzieć o toaletach publicznych w Nowej Zelandii. W ogóle nigdy w życiu nie widziałam tak utrzymanych łazienek w Polsce, czy gdzieś tutaj nawet w Europie. Także nocując gdziekolwiek, nie mamy problemu z ciepłą wodą, mydłem i innymi higienicznymi elementami.
To znaczy, że cały czas mówimy o toaletach publicznych w miejscach publicznych.
Darmowych, jak
i ilości tych obiektów właściwie przy każdym parku, w każdym miasteczku, nawet najmniejszym.
No i ta czystość tak pozytywnie zaskakuje, że to jest naprawdę wszystko utrzymane, posprzątane, zautomatyzowane.
Ale też społeczeństwo o to dba, bo nie ma czegoś takiego jak nie wiem, akty wandalizmu. Tak?
No, pisanie po ścianach, czy jakieś takie rzeczy.
Wstajecie i ruszacie w drogę. Rozumiem, że autostop może powodować to, że nie zawsze zatrzymacie się tam, gdzie chcecie. Że czasami musicie dojechać tam, gdzie chce kierowca. Czy to miało wpływ w związku z tym na trasę waszego odkrywania Nowej Zelandii?
Poniekąd tak, znaczy to jest też ten urok autostopu, bo zatrzymując jakieś auto, właśnie no auto zatrzymując się przy nas, tak naprawdę nigdy nie wiemy, gdzie ten kierowca jedzie, a no zdarzało się, że chcieliśmy najbliższą trasą dojechać do Wellington, a się okazało, że tutaj jest odbicie w drugą stronę. Tutaj pan jeden nas zabrał do swojego warsztatu, zaproponował obiad. W 15 minut tutaj poznaliśmy wszystkich pracowników warsztatu blacharskiego. Przy okazji okazało się, że tutaj rodzina posiada tereny od wielu, wielu pokoleń, gdzie znajdują się ciekawe jaskinie. Gdzieś przerzucili nas dalej. Potem spotkaliśmy...
Słowenkę. Też.
Tak, która tam już od paru lat mieszkała w Nowej Zelandii, ale wcześniej pana, który pochodził z wysp Samoa, członek kadry rugby. No i zobaczywszy ilość naszych bagaży, pomimo, że no tu z dziećmi gdzieś tam jechał, no gdzieś się zmieścili, mówię, ale nie, słuchajcie, to wracamy do domu. Ja mówię, podjechał parę kilometrów, zamienił samochód na większy.
Po to, żeby nas zabrać, żeby nas zmieścić.
Do większego miasta, do Hamilton. Także no to są te takie bardzo pozytywne gdzieś tam relacje, na pewno których nie udałoby się nam doświadczyć,
gdybyście wybrali inny środek transportu
czy biorąc udział po prostu w takiej tradycyjnej wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży.
Też poznaliśmy Hindusa, który pracował
w salonie telefonów.
Pomógł nam wybrać kartę do telefonu, podpowiedział.
Także... Tak, jeszcze dostaliśmy kupony tam na kilkadziesiąt dolarów na darmowe doładowania. Nie, także to są takie gdzieś przy okazji może gdzieś mało znaczące.
Czy mało znaczące? Jeden z autostopów okazał się kluczowy tak naprawdę na naszej całej podróży.
Tak mówię, z pozoru jakby mało znaczące takie elementy, natomiast no to się gdzieś składa na tą całą przygodę i właśnie ten jeden z autostopów. Później się okazało, ale to dopiero gdzieś mocno, jak już tutaj się rozwinęła nasza znajomość, że jegomość jest pastorem z wysp Tonga. No a z racji tego, że padł temat, że nie udało nam się pozyskać samochodu, wynająć, ktoś tam jeszcze inny miał po drodze nam pożyczyć, też z tego nic nie wyszło. No i tak nagle mówię, to słuchajcie, to jedziecie ze mną
z powrotem do Auckland.
Ja mam 3 samochody. Weźcie sobie.
Sobie jeden.
Na 2-3 tygodnie. To nie ma problemu. I się okazało, że jeszcze tam nam zatankował do pełna. Także to są takie właśnie...
Ale też takie spotkania, o których mówicie, no przywracają w podróży taką wiarę w człowieka. W to, że jednak więcej mamy wobec siebie tej życzliwości i
serdeczności.
No i też
zaufania. Tam myślę, że ta społeczność Tonga w ogóle jest dosyć specyficzna. Myśmy wiedzieliśmy, że istnieją takie wyspy Tonga gdzieś tam. Ale do tej pory nigdy ani ja, ani Marcin chyba też nie interesowaliśmy się tym Samoa Tonga gdzieś.
Za daleko, gdzieś na końcu świata. Kto tam w ogóle nikogo jeszcze też z wysp Tonga nie spotkał.
A dzięki nim też trochę gdzieś tej kultury liznaliśmy tongijskiej, bo też gościliśmy w ich społeczności całej, bo oni tworzą taką komunę, można powiedzieć troszeczkę. Nie żyją w odosobnieniu, że każdy ma swój gdzieś tam domek, ale to się tak wszystko gdzieś przeplata, nie wiadomo czyje te dzieci tutaj.
No społeczność skupiona wokół kościoła, przy kościele znajduje się szkoła, żłobek, jakieś tam warsztaty pracy.
Ogród, który sami uprawiają, utrzymują się sami z uprawy gdzieś tam tych roślin. Także to takie, no, wszystko gdzieś tam razem funkcjonuje. I myśmy w to wszystko weszli, w środek tej całej społeczności, gdzie to było bardzo ciekawe doświadczenie.
Wsiedliście już do swojego, choć pożyczonego, samochodu. I jak narysowaliście tę mapę podróży? Gdzie byliście? Te najważniejsze miejsca, które trzeba zobaczyć, waszym zdaniem, które wam się najbardziej podobały?
Pierwszym takim miejscem, które w ogóle oglądaliśmy w jakikolwiek sposób, było Wellington, którym się bardziej podobało niż Auckland, gdzie był piękny ogród botaniczny. Ta cała egzotyka roślin, która mnie fascynuje, drzewiaste paprocie, to wszystko jest takie inne. I palmy są inne, już jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich palm, gdzieś tam, czy z Ameryki Południowej, czy z Hiszpanii, no to łatwo jest taką palmę zobaczyć, Włochy. A tam jest to jednak, ta przyroda jest inna. Cykady, które po prostu, ilość decybeli, które wydają, to jest niewyobrażalna. No i później, jeszcze wróciliśmy z naszym darczyńcą samochodowym do Rotorua i tam widzieliśmy gejzery.
To jedna z takich, powiedzmy, atrakcji obowiązkowych, no to właśnie gejzery nowozelandzkie, które oczywiście możemy podziwiać nie tylko w tych miejscach stricte turystycznych, no wiadomo, płacimy gdzieś tam bilet, wchodzimy jedni z tysięcy osób dziennie, natomiast są te miejsca ukryte, są miejsca, gdzie gorące źródła, no o których tak naprawdę wiedzą tylko mieszkańcy.
Lokalsi,
tak, no i gdzie pod Rotorua Kolinjasi zabrał nas do takiego miejsca, które tak naprawdę dopiero kilka lat temu zostało wyposażone w drewniane ławeczki. Wcześniej po prostu to była dziura w ziemi, zarośnięta trawą, no gdzie się wchodziło i w tych gorących, ciepłych, no nie w gejzerach, ale w tych ciepłych źródłach można było spędzić mile czas. Były też i wodospady z gorącymi źródłami, w których też spędziliśmy sporo czasu.
Jest taki ciekawy park koło jeziora Taupo i miejscowości Taupo. Właśnie też, no trochę było tam ludzi, wiadomo, że to jest dostępne w parku właśnie ta cała, taki kompleks koło rzeki.
Park publiczny, oczywiście z toaletami, prysznice, są fontanny z wodą pitną, więc to wszystko jakby tak po człowieka. Są parki, trawniki, oczywiście, po których można deptać, gdzie można się
tarzać, leżeć, robić
bo po to jest ten trawnik w parku, żeby ludzie mogli na nim wypoczywać i korzystać z tego świeżego powietrza.
No tak, to było takie zderzenie z tymi Chinami, że totalnie odwrotnie, zupełnie...
Trawnik jest do oglądania, a w Nowej Zelandii do używania.
No i jeszcze te gorące źródła przy strumieniu.
Taupo i okolice między Taupo a Rotorua, no to obszar, gdzie właśnie możemy zarówno podziwiać i gejzery, jak i skorzystać z kąpieli w gorących źródłach, w tych miejscach, zarówno w tych komercyjnych, jak i w tych zdecydowanie
dla nas ciekawszych,
czyli tych tak zwanych z tyłu sklepu.
No i pierwszy raz miałam okazję w takich gorących źródłach się kąpać. To było fajne doświadczenie, ciekawe. No i ta północna wyspa w zasadzie pod tym względem była ciekawa, a no później ruszyliśmy promem. Przeprawiliśmy się z Wellington do Picton. No i tam mieliśmy już mało czasu. Czas nam się niestety skurczył w związku z tym, że część trochę czasu nam upłynęło na poszukiwaniu tego transportu. Na tych autostopach w jedną i w drugą stronę. To tak wyszło, że pojechaliśmy do Wellington, później znowu do Auckland i później znowu z powrotem. No i mieliśmy tydzień na południową wyspę. Nawet jeszcze nie wróciłam do Polski, a już wiedziałam, że muszę wrócić do Nowej Zelandii.
To udało się zobaczyć na południowej wyspie.
Po dotarciu do Picton ruszyliśmy z zachodnim wybrzeżem. No jeden z takich ciekawych miejsc, to był park narodowy, w którym znajduje się lodowiec Franz Josef. Pierwszy nasz kontakt
z lodowcem. Mhm. Nie wchodzi się na sam lodowiec. Taka półtora godzinna trasa. Trekkingowa, bardzo prosta, nie trzeba być w jakiejś super kondycji i można od miejsca parkingowego, gdzie zostawiamy samochód, przejść piechotą do praktycznie pod czoło lodowca.
No z racji jakby tego też ograniczonego czasu, no tutaj się nie bawiliśmy jakieś wędrówki, no fajnie, można było wziąć ten plecak, ekwipunek, no i gdzieś ruszyć na eksplorację wyspy, góry. Natomiast tutaj traktowaliśmy jakby wyjazd jako swoisty
rekonesans.
No właściwie jechaliśmy cały czas wzdłuż oceanu, więc no ta woda troszkę na tej południowej wyspie, no to już jesteśmy jakieś 1500 kilometra na południe od Auckland, więc jest zdecydowanie chłodniej, te zimne prądy, także tutaj się nie zdecydowaliśmy na kąpiel, w odróżnieniu od tych plaż na północ od Auckland, ale o tym później. No i najdalej na południe docieramy do Dunedin i do Invercargill, gdzie trafiamy na farmę owiec.
A to też było ciekawe, bo myśmy korzystali, pytałaś o noclegi, ten namiot, który żeśmy wlekli, no potem już wjeździliśmy go w samochodzie.
Tak naprawdę skorzystaliśmy z niego pierwszy raz. I ostatni raz tej pierwszej nocy.
Dokładnie. Też, no nie ukrywamy, no spaliśmy w samochodzie, ale też korzystaliśmy z couchsurfingu, gdzie to tak jak autostop. Wspaniała forma na to, żeby spotkać się z człowiekiem face to face i dowiedzieć się tego, czego nie przeczytamy nigdzie w przewodniku, dowiemy się jakichś szczegółów takiego życia emigrantów, bo też byli ludzie, nie tylko Nowozelandczycy nas gościli, ale Francuz, Serbowie, w Taupo, bardzo sympatycznie. I to też daje nam różne spojrzenie, ogląd na różne kwestie, bo o innych sprawach będziemy rozmawiać z Nowozelandką, która mieszka w Wellington, ona może nam opowiedzieć ze swojej strony, jak to wszystko wygląda, a czego innego możemy się dowiedzieć od Francuza, który mieszka tam od 15 lat, na przykład sam gdzieś na końcu wyspy południowej z kotem, gdzie siadając na tarasie pijąc kawę widzi ocean. Dla niego to jest priorytet, bo nurkuje i wędkuje i lubi wodę i stwierdził, że we Francji nigdy nie mógłby sobie na coś takiego pozwolić. Tutaj żyje prostym życiem. Też mi się to podoba, że tam ludzie, nie ma takiego pędu za taką materią, żeby mieć więcej, żeby mieć lepiej. Ci ludzie potrafią się cieszyć tym, co mają, tym widokiem z okna i pogodą, także to też takie fajne. No i właśnie ten couchsurfing też nam dał okazję i możliwość goszczenia na farmie owiec, gdzie pierwszy raz widzieliśmy strzyżenie owiec na żywo.
Nowa Zelandia owcami stoi, około 20 milionów owiec, około 5 milionów mieszkańców, no więc tam jest około tych 4 sztuki owiec przypadają na jednego mieszkańca. No i jakby z uroków jednej z tych farm dzięki gospodarzom jakby skorzystaliśmy. Z racji, że też no ten nasz temat przewodni, maszyny rolnicze, traktory, nawozy, no więc tu złapaliśmy wspólny język. To w ogóle byli zdziwieni, że się tym interesujemy. No
tak, ja z panią rozmawiałam o domach i wnętrzach, a Marcin poszedł traktory oglądać.
Także całe gospodarstwo zostało dokładnie zwizytowane.
No, ale też że mogliśmy się dowiedzieć, jak wygląda hodowla owiec, że te merynosy to nie jest, bo tak kojarzy nam się Nowa Zelandia z tą rasą owiec, z merynosami, z tą najdroższą wełną. No oni też nam opowiadali, że to nie jest takie proste, ta hodowla tych merynosów, które potrzebują innych warunków, innej gleby. Oni nie mogą takich owiec hodować, że ekonomicznie im się to średnio opłaca. Niestety hodują te owce na mięso. Mają ich sporo, strzygą je raz na rok tylko. Wełna jest jakby takim bardziej ubocznym produktem. No ale takie ogólnie ciekawostki różne z pierwszej ręki od ludzi, którzy żyją tam po kolei. Także to też fajne doświadczenie.
Fermałowiec to było takim najdalej już na południe wysuniętym punktem, gdzie docieramy właśnie pod Invercargill.
I w Kaka Point nocowaliśmy właśnie na couchsurfingu.
A wystarczy to powiedzieć też jakby w ramach tego, też żeby mieć tą skalę, no jak Nowa Zelandia jest wielka, no my przejechaliśmy ponad 4000 kilometrów w ciągu tych niespełna 3 tygodni, 2,5 tygodnia tak naprawdę. No jest...
No i co,
gdzie
to co jeszcze zwróciło moją uwagę bardzo, to to, że pewne rzeczy są odwrotnie niż u nas, niż w Polsce, ponieważ tam nikt nie narzeka. Nie narzeka na nic, nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, że nie ma tego pędu właśnie do takiego materialnego podwyższania swojego statusu czy poziomu, oni potrafią cieszyć się z tego właśnie, z tego co mają. Fakt, nie ma tam problemu z pracą, ale to też jest tak, że oni nie są jakby tacy wybredni, zadowalają się prostymi zajęciami. Jasne, że specjaliści są cenieni i tak dalej, ale nie ma takiego kłopotu, że to jakby strata pracy czy zmiana pracy nie jest jakąś traumą, nie jest czymś strasznym. Zawsze ta praca będzie taka czy inna. Mamy taką, nie podoba nam się, nie jesteśmy do końca zadowoleni, nie ma żadnego problemu, zmieniamy to na inne. Na pewno to komfort życia ogólnie podnosi, więc podejrzewam, że to wpływa na ich w ogóle podejście do życia, bo potrafią się cieszyć z tego, co mają. Pytali nas często ci, z którymi się spotykaliśmy, jak nam się podoba Nowa Zelandia. Oni sami mieszkając tam twierdzą, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie, że to jest super. Także to mi się bardzo podobało. Pozytywne nastawienie, pozytywne też podejście do innych ludzi, do obcych, do obcokrajowców, także to takie tak ogólnie wielki pozytyw.
Jak wygląda krajobraz Nowej Zelandii? To jest przestrzeń po horyzont, czy wręcz zupełnie coś innego? Góry, uskoki, klify.
Trochę inna jest wyspa północna od południowej. Wyższe góry mamy na południu zdecydowanie, bo są te lodowce i wysokie szczyty, ośnieżone przez cały rok. No ale to są zdecydowanie pagórkowate i górzyste tereny, co mi się bardzo podoba, bo ten krajobraz jest bardzo, bardzo urozmaicony.
Takie jedyne płaskie obszary, przez które jechaliśmy, no to jest tam część wschodnia. Wschodnie wybrzeże już jest takie, powiedzmy, troszeczkę wypłaszczone, w szczególności w tej wyspy południowej. Niemniej jakby góry na horyzoncie, widać, także no jedziemy kilkadziesiąt minut samochodem, no już w tych górach się znajdujemy. Natomiast to zachodnie wybrzeże to są te wysokie góry, to są często właśnie klify. Samo południe to są fiordy wręcz, więc no niesamowite krajobrazy. Warto przynajmniej raz w życiu tam być, aby to wszystko zobaczyć.
My nie poznaliśmy tych terenów na samej północy Wyspy Północnej, czyli od Auckland w górę. Tam jest troszkę bardziej płasko. Jakby samo Auckland też jest inaczej położone, no bo i zatoka, i geograficznie trochę inaczej wygląda. No ale ogólnie miłośnicy gór, myślę, że zawsze będą zadowoleni.
Pingwiny, foki, tak, masę takich niesamowitych, gdzieś tak małych punkcików, które po drodze, no też jakby no z racji czasu nie jesteśmy w stanie
przykażmy się zatrzymać.
Wszystkiego też nawet opisać, gdzie
to były niesamowite widoki, wysunięte półwyspy z latarniami morskimi, gdzie właśnie na skałach odpoczywały sobie foki, czy tam gdzieś udało się pingwina jakiegoś zobaczyć, ale kolory tej wody, tego wszystkiego, roślinności nadmorskich gdzieś tam.
Zapomnieliśmy wspomnieć o ścianie świetlików, niesamowite w miejsce, gdzie po zmroku są miliony świetlików.
Czy dla nas nie jest to jakieś...
Zgromadzone w jednym miejscu. Znaczy świetliki jakby znamy.
Świetliki
natomiast
jako świetliki, ale w takiej formie.
Ilości to... skupione, więc to jest powiedzmy jakaś taka lokalna, jakby też niepisana atrakcja turystyczna.
Znaczy ciekawe jest to, że jak zrobi się zdjęcie tym świetlikom, nawet telefonem, to później wygląda to jak rozgwieżdżone niebo. Jakbyś patrzyła na Drogę Mleczną, gdzie są te tysiące gwiazd. No dla mnie też takim bardzo ciekawym punktem, o którym w ogóle dowiedziałam się też przypadkiem, były moeraki. W ogóle kosmiczne kule, które wychodzą spod piasku. To są takie konkrecje. Ja nie jestem geologiem, więc nie potrafię tego tak przedstawić szczegółowo, ale one tworzą się od 4 do 5 milionów lat. Takie jakby kule, regularne kule wielkości od metra do nawet 2 metrów. Różny jest podział geologiczny tych właśnie moeraków. No i w Nowej Zelandii są 2 takie miejsca. Na świecie jest tylko kilka takich miejsc. No to jest, no wygląda kosmicznie, jak smocze jaja. Nie wiem, do czego to porównać. Wchodzisz na plażę i widzisz taki zgromadzenie takich kul.
Czy coś totalnie niespotykanego, więc na pewno warto
no jakby
się...
po nic, no po prostu, żeby to zobaczyć. Taki zlepieniec, można powiedzieć. To się też rozpada, czasami można zobaczyć.
Widać w nim jakby takie żyły, troszeczkę przypomina taką skorupę żółwia, z takimi sześciokątami, ośmiokątami.
No i one zależy. Cały czas wychodzą, to też jest ciekawe. One cały czas wychodzą.
Czyli ziemia jakby plaża rodzi te moeraki.
Tak.
One żyją. Także więc kosmici tu byli.
Ogólnie w Nowej Zelandii jest tak dużo tych małych, różnych punktów. W ogóle już nawet jak wracaliśmy, dowiadywaliśmy się ciągle od ludzi. Masa tych rzeczy, których nie zobaczyliśmy, które ja sobie zostawiłam na jeszcze kolejne razy. To jest ciekawe, że każdy może znaleźć sobie czy aktywności, czy jakiś tam, nie wiem, ktoś rafting preferuje, ktoś inny jazdę na rowerze, wędrówki piesze, góry, morze, oceany, wulkany, wszystko.
Na plaży właśnie byliśmy ostatnie dni, ostatni dzień naszej wyprawy przez Nową Zelandię. Ruszyliśmy
tak, no bo stwierdziliśmy, że były te gorące źródła, no ale ocean, ta piękna woda, w ogóle ten kolor. I co, i się nie wykąpiemy? Nie wejdziemy w ogóle do wody? Więc stwierdziliśmy, że no może już nie będziemy takim, szczególnie ja nie lubię zimna i zimnej wody zwłaszcza. Więc no może zostawimy sobie tą plażę w Auckland, gdzie jest ciepło i po prostu tam skorzystamy z tego oceanu, z tej wody. I wiedzieliśmy, że Piha Beach jest taką piękną plażą, oddaloną o 40 minut jazdy samochodem z Auckland właśnie, na północ. No i tam pojechaliśmy.
Udało się poplażować.
Udało się. Ledwie trzy się muszliśmy, co prawda.
Ogromne fale, rozżarzony piach na plaży, także to nam bez klapek to by nie dało, znaczy nie dało radę. Wskakujemy na plażę, a tutaj nagle po paru krokach już tak parzy. Nie dam rady dojść do wody. Trzeba wszystko rzucać i buty zakładać. Bo...
Też na plaży są skały, więc to nie jest taka plaża, gdzie masz po horyzont piach i brzeg morza, tylko są te skały gdzieś.
Była właśnie taka zatoka. Zatoka dookoła góry, a to była zatoka gdzieś wcinająca się w ląd właśnie z ujścia jakiejś rzeczki, no i ten piach, ta plaża, no i to właśnie miejsce pierwsze, najbliższe od Auckland, z którego można było skorzystać.
Tylko też potem dopiero się dowiedzieliśmy, że to jest niebezpieczna bardzo, bardzo plaża. No są tam ratownicy, dlatego też, z tego też względu oni bardzo pilnują, żeby się nie oddalać, żeby mieć tych ludzi w zasięgu wzroku, no bo niestety wypadki śmiertelne się tam zdarzają, ponieważ fale mają bardzo długi rozbieg i fala, ona bardzo daleko wchodzi w ląd, no i potem, kiedy woda się cofa, bardzo szybko
Z dużą siłą zagarnia
nas, podcina nam nogi. Łatwo jest, jeżeli jesteśmy zbyt głęboko, nagle nas
stracić równowagę i wypłynąć
tak, i wrzuca
głębiej.
Nas na jeszcze głębszy obszar i jeżeli nas skutłuje kolejna fala, która szybko przychodzi, możemy się znaleźć pod wodą, nie zdążymy wypłynąć, bo już znowu jest ten wir. Taka naprawdę siła tej wody, którą się czuje, jest inna niż... To nie jest taka normalna...
Nie jest to Bałtyk. Nie jest to Bałtyk. No jeszcze ten boczny taki prąd, który nas od razu, poza tym, że nas kotuje, nas ciągnie, nas pcha na skały. Te ostre, gdzie się po prostu można już tam pokaleczyć,
pociąć. Znaczy troszkę byliśmy nieświadomi tego. Dopiero no po tym się dowiedzieliśmy.
Widzieliśmy sporo surferów też.
Ciekawe doświadczenie.
Którzy korzystali właśnie z atrakcji tych wielkich fal, no ale to już są zawodowcy, oni wiedzą po co, z czym się to je albo pije.
Rozumiem, że chcielibyście wrócić.
No ja nawet tak myślę, że tak będzie.
Koniecznie.
Jak zasypiacie, jak wracacie myślą, to takie pierwsze wspomnienie, które wam przychodzi, to co zostało najsilniej w sercu?
Przypominają mi się różne takie fragmenciki, które jak puzzle składają się w ten cały jeden obraz.
Dla mnie to myślę właśnie coś, co jest innego zdecydowanie, to właśnie gejzery, no i przede wszystkim te wodospady z gorącą wodą, te ciepłe kąpiele, ale w tych miejscach właśnie oddalonych od jakichś centrów turystycznych, tam gdzie można po prostu pobyć na łonie natury, nie niepokojonym przez jakieś rzesze turystów.
A, i jeszcze fajna rzecz, nie ma komarów. Znaczy nie było przynajmniej wtedy.
Tak.
I nic nas tam nie gryzie. Znaczy może tam są jakieś małe meszki, które gryzą. Nie ma tych węży, jadowitych pająków, różnych tych drapieżników, no i jadowitych właśnie.
Taki na pewno prorodzinny, profamilijny kraj, jeśli chodzi o turystykę.
Bezpieczny.
Bezpieczny, jakby no pomijając jakieś no te tragiczne incydenty, ten, który miał miejsce w Christchurch nie tak dawno, tak, a przez ten Christchurch przejeżdżaliśmy. Nikt się nie spodziewał, że w takim kraju jak Nowa Zelandia taka tragedia może się wydarzyć.
Choć to bardzo daleko, to jednak polecamy.
Zdecydowanie.
Tak jest.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Monika Filipiuk-Obałek i Marcin Obałek.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
No i zapraszamy być może na którąś z przyszłych wypraw razem z nami.